Radosław Stasilo, witam w podcaście Kolokwium Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Moim rozmówcą, dzisiejszym gościem jest lekarz, okulista, mikrochirurg Krystyna Malyszko. Witam.
Witam słuchaczy, pana Radosława.
Dzisiaj chciałbym porozmawiać o częstej i groźnej chorobie oczu, a mianowicie o jaskrze. Jednak przed omówieniem tej choroby mam jedno wstępne pytanie. Ćwicz oczy zostały stworzone do tego, aby dostrzegać więcej niż sądzisz. Słowa brazylijskiego poety, pisarza Paulo Coelho. Oczywiście słowa te mają znaczenie przenośne, ale gdyby zapytać tak wprost, dosłownie panie, no jak należy dbać o ten wzrok, czy można go w cudzysłowie ćwiczyć? Może są jakieś nieskomplikowane zasady? Proszę.
Dziękuję za wstępne pytanie. Tak, rzeczywiście. Narząd wzroku jest niezmiernie ważny i otrzymujemy dzięki niemu około 90% informacji. I oczywiście uważam, że najważniejsza zasada jest taka, stosuj zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc są to takie ogólne propozycje.
Rady,
tak, żeby zadbać o ten wzrok. Mianowicie dobre i zdrowe odżywianie się, czyli witaminy, składniki mineralne nakarmią nerw wzrokowy, siatkówkę i mogą pomóc zapobiec takim chorobom jak AMD, czy też zespół suchego oka, albo też nawet zaćmy. Oczywiście ostatnio mamy wiele pracy przy tych naszych monitorach i dzieci też.
Tak, szczególnie teraz podczas kwarantanny.
Zdalne nauczanie też temu sprzyja, niestety. I jest taka zwykła zasada. Jeśli przy komputerze spędzamy niezbyt długo, czyli 2-3 godziny, 4 godziny dziennie, 20-20, czyli 20 minut pracujemy, 20 sekund odpoczywamy, patrzymy w dal. Natomiast jeśli nasza praca codziennie składa się właśnie, musimy być przy komputerze przez 8 i więcej godzin, to takich przerw powinno być więcej i oczywiście powinny być dłuższe. Co jeszcze musiałabym takiego powiedzieć? Na przykład co ostatnio, mówi się o pandemii krótkowzroczności, szczególnie u wzrastających dzieci, u nastolatków. I są wykonane badania, które twierdzą, że dzieci przynajmniej 2 godziny dziennie w świetle dziennym powinny spędzać na podwórku. No, oczywiście regulować tą pracę przy monitorach. Taka zwykła higiena, sen oczywiście też dobrze sprzyja i stworzeniu normalnemu filmu ozowemu, jak też takiemu wypoczynkowi. Lepiej się czujemy, nie mamy suchych oczu, więc sen, dobre odżywianie się, fizyczna aktywność, a propos też o tym się też dużo mówi, a przy jaskrze dla ludzi, którzy mają jaskrę, też zaleca się
fizyczna aktywność.
Tak.
Okej, dziękuję. No, kontynuując, teraz już może porozmawiajmy bezpośrednio o jaskrze. To jest, o ile ja wiem, groźna choroba i częsta, która może powodować utratę wzroku. Na jaskrę cierpi ponad 70 milionów ludzi na świecie, ponad 6 milionów z tego powodu. Niestety są niewidomi i chyba jeszcze nie do końca wyjaśnione przyczyny powstawania różnych postaci choroby. Jak czytałem, istnieją jaskra wrodzona, dziecięca, młodzieńcza, no i inne jaskry, inne typy, rodzaje tych jaskr i można w tym łatwo się pogubić, co zresztą ja i zrobiłem. Dlatego pytam panie, jaskra lub glaukoma, co to takiego? Jakie są podstawowe, najczęstsze rodzaje jaskry?
Prawidłowo pan zauważył, że powszechnie, szczególnie tu na Wileńszczyźnie, korzystamy i nazywamy jaskrę częściej glaukomą. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest uszkodzenie nerwu wzrokowego, konkretnie to włókien nerwowych i komórek zwojowych w siatkówce, powstające na skutek zbyt wysokiego dla danej osoby. Właśnie tu chcę akcentować dla danej osoby, bo jest ta statystyczna norma od 10 do 21 mm słupka rtęcia ciśnienia wewnątrzkalkowego, natomiast są pacjenci, którym 15 jest zbyt duże ciśnienie.
Czyli to, takie indywidualne ciśnienie.
Tak. I prowadzi oczywiście to do charakterystycznych ubytków w polu widzenia oraz pogłębiającej się utraty wzroku. Oczywiście, tradycyjny podział obejmuje jaskrę otwartego lub zamkniętego kąta przesączania lub też pierwotną lub wtórną. Częściej mamy do czynienia z jaskrą otwartego kąta, mniej więcej 80-90% przypadków, rzadziej właśnie zamkniętego kąta. W zależności od budowy przedniego odcinka kąta, czyli właśnie kąta przesączania, gdzie ciecz wewnątrzgałkowa po prostu cyrkuluje i przesącza się. Jaskra dzieli się właśnie na jaskrę z otwartym kątem lub jaskrę z zamykającym się kątem i są różne objawy i różne też, no właśnie przede wszystkim różne objawy tych jaskr. I jaskra pierwotna rozwija się bez zidentyfikowanej przyczyny, natomiast jaskra wtórna powstaje przy biegu innych chorób oka, związanych m.in. z cukrzycą, zaćmą, stanami zapalnymi, nowotworem lub też używaniem leków, szczególnie kortykosteroidów.
A jakie są jeszcze może inne czynniki ryzyka?
Tak, jaskra jest schorzeniem, którego przyczyny są wieloczynnikowe. Różnią się one w zależności od typu jaskry. Niestety w większości są to czynniki, których nie możemy, na które nie mamy wpływu, jak na przykład pochodzenie etniczne, wiek czy płeć. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Są jednak takie, które powinny nas zaalarmować i skłonić do wykonania badań diagnostycznych. Należą do nich na przykład podwyższone ciśnienie w oku w przypadkowym badaniu, również krótkowzroczność większa niż 3 dioptrie, niskie ciśnienie tętnicze, marznące stopy ręce, syndrom Raynaud tak zwany, migrena oraz występowanie jaskr w rodzinie. I uważam, że to ostatnie rzeczywiście, no ta dziedziczność jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka.
Jednym z najważniejszych chyba, tak?
Jednym z najważniejszych.
Genetyka jest.
Mhm. No i oczywiście palenie, jak też inne choroby, na przykład cukrzyca, też mogą wpłynąć negatywnie i sprzyjać rozwojowi jaskr.
Tak, myślę, że jeszcze najczęstsze symptomy mogą nam jakoś pomóc rozpoznać tę chorobę na wczesnym etapie, dlatego chciałam zapytać, jakie są najczęstsze te objawy choroby?
Otóż jaskra, czym ona właśnie różni się od innych chorób oczu, jest chorobą bardzo podstępną i przede wszystkim dlatego, że w większości przypadków długo przebiega bezobjawowo. I tu właśnie stawiam ten akcent. Niestety pierwsze objawy, które pacjent zauważy jako pogorszenie widzenia, świadczą już o dużym zaawansowaniu choroby. U osoby z jaskrą dochodzi do stopniowego ubytku pole widzenia, a początkowo w postaci tak zwanych mroczków. Jest to choroba zazwyczaj obustronna, ale często niesymetryczna, dlatego ubytki w polu widzenia jednego oka są rekompensowane przez drugie i przez to są długo niezauważalne. Czyli pacjenci do nas się zwracają już wtedy, gdy... Oczywiście to jest choroba obustronna, ale jak już wspominałam, rozwija się asymetrycznie. I najczęściej jedno oko już ma naprawdę tak dość sporo zaawansowaną jaskrę. Dlatego też będę to jeszcze powtarzała później. Ważna jest właśnie diagnoza w tych wczesnych wypadkach. A kiedy to się może zdarzyć? Po prostu profilaktycznie, gdy przychodzi pacjent zbadać wzrok, czy to dlatego, że potrzebuje pracy, czy to też dlatego, że w rodzinie ma chorych na jaskrę. I właśnie wtedy cieszymy się, gdy możemy ją złapać w dość takim wczesnym stadium.
Czyli nie ma jakiejś takiej rekomendacji, kiedy należy się zwrócić do lekarza i kiedy nie trzeba z tym zwlekać. Należy się profilaktycznie sprawdzać wzrok po prostu, bo z symptomów tego nie da się.
Właśnie, w zupełności z panem się zgadzam. Jako że inne choroby oczu naprawdę dają sobie znać bardzo specyficznymi objawami. W wypadku jaskr tego nie mamy i pacjent już wraca się wówczas. Owszem, musiałabym tu chyba wymienić tą jaskrę z zamkniętym kątem, szczególnie taki ostry atak. To wówczas oczywiście mogą te objawy być bardzo wyraźne i pacjent niezwłocznie powinien zwrócić się do lekarza, bo może to być bardzo silny ból oka, czerwone oko, również ból głowy w tej stronie, nawet wymioty i bóle brzucha. Zdarzało się nam, że pacjenci zwracali się zupełnie do innych lekarzy, właśnie z ostrym atakiem zamkniętego kąta.
Jeszcze chciałem zapytać, czy lekarz też widząc jakieś symptomy diagnozuje jaskrę, czy to raczej ma jakieś urządzenia może do diagnozy tej choroby?
No, najpewniej jak każdy lekarz rozmawiamy z pacjentem, oczywiście obserwujemy jak wchodzi do gabinetu, czyli nasze obserwacje właśnie zaczyna się od momentu, gdy pacjent wchodzi do naszego gabinetu, patrzymy jak on się orientuje, jak on siada, zajmuje miejsce do badań. Oczywiście są to standardowe badania, jak sprawdzanie wzroku, refrakcji. Pomiar ciśnienia jest bardzo ważny i tu właśnie też chcę zaakcentować, że bardzo często profilaktycznie bada się tak zwaną pneumotonometrią, czyli badanie ciśnienia za pomocą powietrza. Nie jest to bardzo dokładne, ale właśnie takie dla profilaktyki, owszem, jak najbardziej. Gdy już podejrzewamy jaskry, musimy zastosować jednak bardziej precyzyjne metody i instrumenty do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Następnym bardzo ważnym takim instrumentem jest gonioskopia. To jest właśnie sprawdzenie i badanie kąta przesączenia. Jakie to jest kąt otwarty,
który
zamknięty.
Może być otwarty, zamknięty, tak.
Właśnie. Tak. Trzecie, moim zdaniem, bardzo istotne metod diagnostycznych jest badanie pole widzenia. Są to w dzisiejszych czasach mamy naprawdę bardzo wrażliwe badania i badamy właśnie pole widzenia. Jest to jeden z takich fundamentalnych i jeden z najważniejszych badań, by zdiagnozować jaskrę. Oczywiście już wówczas, gdy są pewne zmiany anatomiczne w włókienkach nerwowych. Ostatnio, no 10 mniej więcej lat, mamy bardzo takie współczesne też metody, a mianowicie optyczno-koherentna tomografia, za pomocą której możemy zmierzyć grubość włókien nerwowych, a również też grubość komórek zwojowych w siatkówce. I dzięki temu już zauważyć właśnie jaskrę w bardzo wczesnych stadiach, nie mając jeszcze żadnych zmian w polu widzenia. No i oczywiście lampa szczelinowa, to bez tego to lekarz okulista po prostu nie może pracować, więc badamy odcinek przedni, odcinek tylny, na co szczególną uwagę zwracamy, to nerw wzrokowy, jak wygląda, bo przy jaskrze właśnie widzimy, że zmienia się kolor, są pewne po prostu zmiany w wzrokowym nerwie.
Pięknie, poznaliśmy wroga i co pani proponuje robić dalej? Jak można walczyć z jaskrą, czyli jakie są sposoby leczenia i czy tak naprawdę jaskrę do końca da się wyleczyć?
Bardzo trafne pytanie. Rzeczywiście jaskra jest chorobą nieuleczalną, ale wcześniej wykryta daje szansę na jej zahamowanie. I celem leczenia jaskry zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa właśnie Jaskrowego jest utrzymanie jakości życia pacjenta przez zachowanie funkcji widzenia oraz ochrona lub opóźnienie znaczącego upośledzenia czynnościowego. Zaleca się niższe wartości ciśnienia docelowego u pacjentów z agresywną, gwałtownie postępującą postacią oraz w przypadkach z zaawansowanym uszkodzeniem. Czyli jeśli pacjent jest młodszy albo ciśnienie jest większe i już w momencie diagnozy mamy większe zmiany w polu widzenia, w utracie właśnie włókien nerwowych, tym bardziej agresywna stają się te metody. Oczywiście najczęściej zaczynamy od leków, od kropli, które zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Wszystkie metody, które używamy do leczenia jaskry, są właśnie po to, by zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, czyli jedno z takich podstawowych czynników ryzyka. Ostatnio, jeśli to jest kąt otwartego, jeśli to jest jaskra otwartego kąta, to też czasem sugerujemy laserowe metody leczenia.
Są one bolesne czy nie?
Nie. Najczęściej wszystkie te diagnostyczne i chirurgiczne, takie jak laserowe metody leczenia nie są bolesne. Aplikuje się po prostu środki znieczulające i wykonuje się ten zabieg tuż przy lampie szczelinowej. No i oczywiście, jeśli już mamy do czynienia z chorobą, która naprawdę jest w takiej formie zaawansowanej, a ciśnienie mamy wysokie, nie zważając na używane krople maksymalnie mamy czasem 5 najczęściej takich najczęstszych grup medykamentów. Szósta grupa już bardzo rzadko jest stosowana, tylko właśnie przy ataku zamkniętego kąta, to proponujemy chirurgię. I właśnie za cel mamy też zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i zachowania wzroku.
Przygotowując się do tego interwiu i czytając o jaszcze, kilka razy natknąłem się na często przez ludzi zadawane pytanie w internecie i chciałbym go zadać teraz, zapytać panie, jak należy prawidłowo stosować te krople przeciwjaskrowe?
To jest bardzo ważna współpraca między lekarzem a pacjentem. Bardzo ważne, by pacjent usłyszał, w jakim celu stosuje te krople. Bo najczęściej pacjent, przychodząc do lekarza, nie ma żadnych objaw, a tu jeszcze mu przypisujemy leki, które mogą negatywnie działać na spojówkę, rogówkę i stworzyć takie symptomy suchego oka. Więc musimy bardzo, bardzo dokładnie to zaakcentować, że krople są stosowane po to, żeby zachować jednak ten wzrok, żeby zapobiec ślepocie. Krople są stosowane najczęściej raz lub dwa razy dziennie i jeśli pacjent potrzebuje na przykład 4 lub 5 grup medykamentów przeciwjaskrowych, to staramy się te leki jednak kombinować, żeby pacjent otrzymał jak najmniejszą dawkę dodatków konserwujących lek. Bardzo jest ważne stosować o tych godzinach, które lekarz po prostu proponuje. Najczęściej to są godziny jednakowe, bez zmian. Na przykład jeśli dwa razy dziennie, to 8 rano, 8 wieczorem. Albo jeśli to jest lek, na przykład prostaglandyna, to raz przed snem. I trzeba jednak starać się stosować o jednakowej porze dnia. No i oczywiście dbać o spojówkę. Czyli można aplikować sztuczne łzy przed tym. Wtedy po prostu będzie mniejszy dyskomfort i lepsza współpraca.
Dziękuję. Jeszcze częsta choroba, o której tak często słyszę, jest zaćma. Katarakta jeszcze w języku łacińskim. Ja myślę, że większość słyszała o tej chorobie. Ja chciałbym porównać jaskrę i kataraktę i zapytać panie, która jest choroba częstsza, może groźniejsza, jaskra? Zaćma?
Akurat częstszą chorobą jest zaćma, czyli mętniejąca soczewka. Naturalnie mętniejąca soczewka to się dzieje też z wiekiem u wszystkich w większym lub w mniejszym stopniu. Natomiast zaćma jest leczona bardzo sukcesfulnie, czyli dzięki operacji implantuje się sztuczną soczewkę i pacjent bardzo szybko powraca do swego poprzedniego, dobrego wzroku. Natomiast jaskra jest jedną z przodujących chorób nieodwracalnej ślepoty, więc zaćmą najczęściej nie spóźnimy się, z jaskrą tak. Więc jeszcze raz to akcentuję, że bardzo ważne są regularne kontrole u okulisty i nawet jeśli nie mamy objaw, szczególnie po wieku lat 40 i wyżej.
A jeszcze takie pytanie, może z własnej praktyki pracy okulistą, jakie są takie najczęstsze przyczyny wizyty u lekarza? Okulisty oczywiście.
Mhm. Jakby nie było dziwne, to najczęściej mamy do czynienia z takim zwykłym zespołem suchego oka. Natomiast ten zespół suchego oka bardzo często sprawia, że pacjent ma duże, takie raczej intensywne objawy przeszkadzające. Ból, zawienie się oka, dyskomfort przy pracy, pracując właśnie przy komputerze. Oczywiście nasz rytm i otoczenie, atmosfera sprawiają, że częściej i częściej przychodzą do nas pacjenci. Nawet ci młodzi ludzie i starsi. No i później oczywiście, z czym bardzo często się spotykamy, to oczywiście pacjenci chorzy na zaćmy i też z wyrodnienie plamki żółtej.
A jak stracę się jeszcze powiedzieć, z wyrodnienia plamki żółtej to AMD, tak? Te trzy literki, tak. Okej. No przypominam, że dzisiaj omówiliśmy jaskrę, glaukomę, dowiedzieliśmy się, jak dbać o nasz wzrok w XXI wieku, kiedy są komputery, ekrany. No i musimy też dbać o tę profilaktykę, szczególnie dzisiaj. Dziękuję dla Pani za ten czas poświęcony dla mnie i naszych słuchaczy, za wiedzę. Serdecznie dziękuję.
Mi również było bardzo przyjemnie tu przyjść i się podzielić trochę swoim doświadczeniem.
Nasz kolokwium niestety dobiega końca. Jeszcze została jedna prośba. No, po prostu proszę dokończyć zdanie. Zdanie brzmi następująco. Dla mnie, Krystyny Malyszko, być lekarzem okulistą to wielokropek.
Aha, takie podchwytliwe pytanie.
Tak.
To jest moja pasja i to jest moja próba zachowania światełka dla osób, szczególnie się ciekawie tą jaskrą. No i oczywiście nie wyobrażam sobie innego zawodu na dzień dzisiejszy. Po prostu odnajduję siebie w tym, bo mam i mikrochirurgię, mogę mieć od najmłodszego do najstarszego pacjenta. No i oczywiście to jest też kontakt z człowiekiem, a bardzo różnych ludzi spotykam.
Lekarz okulista, mikrochirurg Krystyna Malyszko, Radosław Stasiło, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie. Pięknego, udanego dnia. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.